mówić na temat uwierzyłem, dlatego przemówiłem. To jest coś naprawdę ważnego w życiu naszym, abyśmy byli ludźmi takimi zdecydowanymi w działaniu, zdecydowanymi w wierze, ludźmi wierzącymi, którzy chodzą we właściwy sposób przed Bożym obliczem. Przeczytamy fragment Słowa Bożego z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, 4:1-13. Taki szczęśliwy 13 werset i on jest naprawdę bardzo treściwy. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem. I my wierzymy i dlatego też mówimy. Kochani, człowiek wierzący nie milczy. I my musimy o tym dobrze wiedzieć. Nie jest przygaszony, stłamszony, zduszony, tak jak tutaj czytaliśmy w tym fragmencie, że chociaż nawet jesteśmy powaleni, ale nie zwyciężeni. My jesteśmy Bożymi dziećmi i dlatego też służymy Panu naszemu według ufności, którą składamy w Nim. Apostoł Paweł mówi o czymś widocznym, o manifestacji. Taka manifestacja, czyli świecenie. Ja życiem moim mam być lampą, mam być światłem po to, aby coś stało się jasne i zrozumiałe. My jesteśmy w tym świecie umieszczeni przez Boga naszego Wszechmogącego, abyśmy ludziom dawali światłość na chrześcijaństwo, abyśmy dawali światłość na Jezusa Chrystusa, aby ludzie nie byli pogrążeni w jakiejś ciemności i niezrozumieniu woli Bożej i niezrozumieniu Słowa Bożego, Pisma Świętego, ale jesteśmy właśnie po to, żeby ludzie zaczęli rozumieć, po co ten Jezus Chrystus przyszedł. Ludzie najchętniej rozważają tylko to, czy Jezus Chrystus w ogóle narodził się, czy nie narodził się, czy są jakieś dowody archeologiczne na to, że on żył czy nie żył. Słuchajmy, kochani, prawda jest taka, że my nie jesteśmy tutaj po to, żeby ludziom udowadniać, czy Jezus Chrystus się narodził rzeczywiście i żył na tej ziemi czy nie, tylko my po prostu jesteśmy po to, żeby wyjaśnić, dlaczego przyszedł. A więc my nie rozważamy, czy Jezus Chrystus przyszedł czy nie. My wiemy, że On przyszedł, więc my nie mamy żadnych wątpliwości z tym związanych, ale my jesteśmy po to, żeby ludzie wiedzieli, co Jezus Chrystus nam pokazuje, w jaki sposób mamy na tym świecie żyć, żeby dać światło ludziom, żeby ludzie dobrze zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Paweł mówi, że jesteśmy powołani po to, aby Jezus był znany i zrozumiały wszystkim ludziom. W naszym życiu powinno być światło podobne do natury i obrazu Jezusa Chrystusa. W nas ma być takie światło, które nie jest ciemnością, jak Słowo Boże mówi, ale ma być światło, które przynosi ludziom zrozumienie sytuacji, konkretnej sytuacji, jaka jest. A więc jak jest polityka, żeby ludzie rozumieli, co ze strony Bożej ta polityka dla nas oznacza. Mianowicie teraz jest taka polityka, I tak wszystko idzie w takim kierunku, czy z Unią Europejską, czy w ogóle na całym świecie, że wniosek z chrześcijaństwa, wniosek ze Słowa Bożego jest taki, że czasy są ostateczne, prawda? To dowód jest na to, że czasy są ostateczne. Zepsucie już nie jest skupione gdzieś tam w Sodomie i Gomorze, ale zepsucie jest rozpowszechnione na całym świecie. To, co się działo w Sodomie i Gomorze, które musiały być osądzone no wraz z tymi tam okolicznymi malutkimi mieścinami, to teraz to wszystko, co tam się działo, dzieje się na całym świecie, wszędzie na całym świecie. Kochani, już w tej chwili jest wniosek złożony, żeby takie jednostki chorobowe, jak związane z homoseksualizmem, czy lesbijstwem, czy pedofilią, żeby wykreślić z ksiąg lekarskich, że to są jednostki chorobowe, że to jest norma. Że tak właśnie mamy. I w tej chwili są już przygotowywane prawa, które wszystkie państwa Unii Europejskiej, a nawet i świata poprzez ONZ mają zatwierdzić w swoich krajach, że to jest norma, że tak po prostu niektórzy ludzie żyją i to jest normalne. Także zobaczmy, to co dzieje się w tej chwili na świecie mówi nam o czasach ostatecznych. Paweł prowadzi to pojęcie manifestacji Jezusa Chrystusa nawet dalej, bo mówi, że my mamy być listem pisanym. A więc dokładnie oznacza to, że ludzie patrząc na nas mają czytać. Po prostu czytać, jaki jest Jezus Chrystus, jaki jest Bóg, jakie jest chrześcijaństwo. My nie zmusimy ludzi, żeby wzięli Biblię do ręki i czytali. Oni nie będą czytać Pisma Świętego, bo oni są niezainteresowani Pismem Świętym. I wielu takich ludzi jest. Oni będą czytać, ale będą czytać ciebie i mnie. Oni będą nas czytać. I jeżeli my nie mamy im nic do zaoferowania, nic do wytłumaczenia, nic do pokazania, nic do zamanifestowania z życia Jezusa Chrystusa, to oni nic nie przeczytają. Wiecie, są takie książki, w których nie ma żadnej treści, nic nie przeczytasz. Wiecie, jakie to są książki? To są zeszyty. Niektóre mają 100 stron, niektóre mają nawet więcej stron. Tam nic nie ma napisane. Ty nie masz być zeszytem chrześcijańskiego życia, tylko ty masz być księgą chrześcijańskiego życia, zapisaną z obydwu stron. Każda kartka z dwóch stron zapisana. Tak jak to w normalnej książce jest. I ty masz być normalny chrześcijanin, normalnie zapisany. I ty masz po prostu pokazywać ludziom, żeby z twojego życia czytali i żeby się dowiedzieli, kim jest Jezus. 2 Koryntian, 3 rozdział, 2 i 3 werset mówi, wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Widzimy, jak Pismo Święte dokładnie to tłumaczy? My może nawet przeoczamy czasami i takie słowo czytamy tak duszkiem, tak szybciutko, tak jak człowiek bardzo spragniony i pije wodę, prawda? Duszkiem pije i tak momentalnie wypija i znika to. I my mamy po prostu być takim listem czytanym przez ludzi i tak szybko czytanym. I normalnie my mamy być świadectwem. Nasze serca są listami napisanymi przez Ducha Świętego i posłanymi do zgubionego świata. I świat musi przez nas poznawać Jezusa Chrystusa. Jeśli się staniemy ciemnością, to nic nie przeczytamy. Jakbyśmy tutaj zgasili światło, to powiedziałbym jakiś werset, który mamy przeczytać. Czy widzielibyście cokolwiek? Widzielibyście tylko ciemność. I tak samo jak my w życiu naszym jesteśmy ciemnością, to nic z naszego życia nie przeczytają ludzie. Albo jesteśmy całkiem podobni do tego świata, I wtedy, no co czytać? Wszyscy ludzie tak postępują, więc to jest wszystko normalne. Nie jest wszystko normalne. Kochani, nawet jeśli byśmy nie tworzyli jakichś transparentów i szli z jakimiś pochodami przez miasto, aby ludzie czytali, że takie życie zepsute moralnie jest niezgodne z Pismem Świętym, to my nie jesteśmy powołani do tego, żebyśmy to robili. Ale ludzie po nas mają widzieć, że tego nie należy robić. Ludzie po nas mają widzieć. To znaczy nasze postępowanie musi być czyste i zgodne ze Słowem Bożym. Pamiętajmy o tym, bo to jest naprawdę ważne. Jesteśmy stale czytani przez wszystkich wokół nas, którzy obserwują nasze życie. Ludzie obserwują nasze życie. Wiecie, ja ostatnio byłem na pogrzebie, bo akurat sąsiadka nasza zmarła i poszedłem na pogrzeb i ludzie, sąsiedzi przyglądali się, wejdzie do kościoła czy nie wejdzie. Wejdzie do kościoła czy nie wejdzie. A on wszedł. Wszedł do kościoła. No, pokiwali głowami, wszedł. Spojrzeli na siebie. Tak wiecie, porozumiewawczo spojrzenie rzucili, wszedł. Czyli nie diabeł, bo diabeł do kościoła by nie wszedł. Oj, wszedł, by wszedł. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, ludzie nas obserwują. Naprawdę na każdy kroku. Nawet nieraz nie wiemy. Nie wiemy. Spotkałem pewnego pana, i zacząłem z nim rozmawiać gdzieś tam na mieście, tak przy okazji. A ten pan do mnie mówi, o, ja pana znam. Ja mówię, tak, a ja pana nie znam. A pan to jest pastor tam z Twardej. No tak, mówię, jestem pastorem z Twardej. Widzimy? My możemy nawet nie wiedzieć, że ludzie nas znają. My możemy nawet nie wiedzieć, że ludzie wiedzą, że jesteśmy członkami tego kościoła. Ale ludzie czytają. Przyglądają się. I jeżeli ciebie obserwują i ciebie spotkają, to oni po prostu patrząc na ciebie powiedzą, a oni tak postępują. Oni w tej i tej sytuacji tak i tak się zachowują. Po prostu czytają. Po prostu czytają. I my mamy być przykładem. Jak dokładnie, w jaki sposób stajemy się takim Bożym listem dla świata? To dzieje się tylko i wyłącznie przez działanie Bożego Ducha Świętego. Tylko i wyłącznie przez działanie. W momencie, kiedy otrzymujemy zbawienie, Duch Święty wpisuje w nas obraz Jezusa Chrystusa. I wiecie, kiedy na początku wpisuje obraz Jezusa Chrystusa, tak jak apostoł Paweł do Galacjan powiedział, że został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa w waszym życiu. Tak samo Duch Święty kontynuuje tą pracę, aby wpisywać jeszcze dokładniej przez całe nasze życie ten obraz Jezusa Chrystusa w naszym wnętrzu. Abyśmy ten przykład kontynuowali w różnych sprawach, bo my mamy okazywać się dziećmi Bożymi w różnych sprawach, w różnych sytuacjach, w różnych konkretnych trudnościach. Jak się zachował, jak zrobił, co powiedział. Kochani, zwróćmy uwagę, jeżeli nawet ktoś nas za rękę weźmie, my wyszarpniemy tą rękę, prawda? To może nikt nie zauważyć. Ale już pamiętacie, jak z papieżem było? Jak jakaś kobieta przytrzymała rękę, a on nerwowo wyszarpnął, wszystkie telewizje pokazały. Widzimy? Chrześcijanie są obserwowani. I jak się zachowują, to później jest komentowane. To, co w ukryciu zrobisz, to na dachach rozgłoszą. I my musimy o tym wiedzieć. Musisz wiedzieć o tym, że ciebie ludzie obserwują. I każdy twój gest, każde twoje słowo jest przez ludzi rozważane. Oni to po prostu dyskutują o tym. I musimy o tym po prostu wiedzieć. W momencie, kiedy Duch Święty zaczyna nad nami pracować, ten obraz Jezusa Chrystusa staje się coraz bardziej jasny, coraz mocniejszym światłem świecimy w życiu naszym. Misja Ducha Świętego to uformowanie w nas podobieństwa Chrystusa tak dokładnie i wiernie, aby to dosłownie przeszyło świadomość ludzi na świecie. Żeby ludzie byli dotknięci mocno tym obrazem Jezusa Chrystusa. Żeby ludzie już dłużej nie mieli takiej chęci zastanawiania się, czy to archeologia potwierdzi, że Jezus Chrystus żył, czy nie, tylko żeby się zastanawiali zupełnie nad czym innym. Co Jezus Chrystus do nas mówi? Z jakim poselstwem przyszedł? Co chce, aby w naszym życiu się zmieniło? A co ma się zmienić? Czytaliśmy w tym fragmencie na początku, wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego. Dwie rzeczy są tutaj wyraźnie wymienione. Po pierwsze, że wyrzekliśmy się tego, co ludzie ukrywają. Wstydliwie ukrywają. Co człowiek ze wstydem ukrywa? Dzisiaj niektóre rzeczy ludzie nie mają wstydu i nie ukrywają. I dlatego musimy wiedzieć, w jakich czasach żyjemy. Wyrzec się czegoś, to znaczy odwrócić się od tego. To znaczy opamiętać się i zrezygnować z czynów haniebnych i brzydkich. Haniebne i brzydkie, to o tym nam mówi Słowo Boże. Słowo Boże nam pokazuje, co jest haniebne i co jest brzydkie. Ludzie wstydliwie ukrywają, trzymają w tajemnicy co? Niemoralność, hipokryzję, grzechy, które znajdują się głęboko, bardzo głęboko w ciemnościach życia człowieka. Ukrywają. To, co człowiek ukrywa, to znaczy, że nie chce, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Szukają, 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 znaleźli. Tam u kogoś pieniądze, u kogoś jakieś tam niemoralne zachowanie, nagrywają to kamerami, wszystkim ludziom później pokazują. Ludzie ukrywali. Ale my jesteśmy takimi ludźmi, takimi chrześcijanami, którzy pokazują ludziom nie jak lepiej ukryć, tylko pokazują, że z tych rzeczy, które są wstydliwe i brzydkie, rezygnujemy. Czyli odwracamy się, nie chcemy tak postępować, nie chcemy tak żyć, nie chcemy tak grzeszyć. Chcemy po prostu być ludźmi czystymi, jako przykład dla tych wszystkich, którzy nas otaczają. Każdy człowiek wierzący pokutuje i odwraca się od swoich grzechów i poświęca swoje życie temu, aby dążyć do pobożności. My mamy dążyć do pobożności i stać się przykładem dążenia do pobożności, aby ludzie nas naśladowali. Fałszowanie, z kolei druga rzecz, która tu została poruszana, fałszowanie Słowa Bożego. Kto się dopuszcza fałszowania? Fałszywi nauczyciele, którzy biorą sobie za cel przeinaczanie słów Jezusa Chrystusa i słów powiedzianych w Starym Testamencie. Przeinaczają, oni po prostu nie biorą pod uwagę tego, co naprawdę Bóg chce do nich powiedzieć, ale to odwracają kota ogonem. A żeby po prostu ludzie mieli pełne zamieszanie, a nie zrozumienie tego, o co naprawdę Bogu w naszym życiu chodzi. W 2 Koryntian, w 2 rozdziale, 17 wersecie jest powiedziane, bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Widzimy? Ludzie niektórzy dla interesu głoszą Słowo Boże. Dla interesu. Oni robią na tym biznes. Oni robią na tym dobry zarobek. Ale my nie głosimy dla zysku, a my głosimy Słowo Boże jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Jako ci ludzie, którzy chcą prawdę Bożą przekazać tym, którzy są wokół nas. Abyśmy mogli też tym ludziom, którzy mają problemy, którzy nie wiedzą, jak wyjść z trudnych sytuacji w swoim życiu, mogli dobrze doradzić. Ludzie oczekują od nas, że im dobrze doradzimy. Dobrze właściwie, że będą w swoich sercach pełni radości i pokoju Bożego. Pamiętajmy o tym, bo to jest ważne. Z kolei w 2 Koryntian, w 1 rozdziale, w 12 wersecie jest powiedziane, to bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. I taki w sposób mamy pokazywać nasze życie i pokazywać nasze postępowanie. Żebyśmy nie byli postrzegani przez ludzi jako taki cwaniaczek. On sobie zawsze poradzi. O, no to, bo to jest taki przebiegły człowiek. My nie mamy być tacy przebiegli ludzie, którzy sobie kombinują w tym życiu, ale ludźmi, którzy w szczerości serca pokazują, jaka jest prawda, jaka jest sprawiedliwość, jaka jest wola Boża, w jaki sposób Bóg chce, abyśmy żyli na tej ziemi, żebyśmy byli ludźmi postrzeganymi jako ludzie uczciwi, jako ludzie żyjący z Boga. To jest podstawa. Podobnie też wypowiada się Piotr w 1 Piotra, w 4 rozdziale, 11 wersecie. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. A więc zobaczmy, jeśli mówimy, jeśli komuś przekazujemy słowo, jeśli głosimy słowo, to po pierwsze ma być zgodne z Pismem Świętym. Dokładnie zgodne z Pismem Świętym, a drugie pełne mocy. A więc dwie rzeczy, które muszą być spełnione, kiedy opowiadamy komuś Słowo Boże. Pamiętajmy, że nie tylko zgodne z Pismem Świętym, ale też z mocą. A więc dwie rzeczy. Pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po to, żeby głosić słowo w mocy, to co trzeba? Wiele modlitwy, wiele mocy, wiele siły. Pamiętajmy o tym. Jeżeli chcemy głosić słowo, to po pierwsze musimy być dobrze zapoznani z Pismem Świętym i po drugie musimy trwać w modlitwie, żeby ono było naprawdę głoszone w mocy. Żeby ono docierało nie tylko do umysłów ludzi, ale docierało do serc ludzi, tam bardzo głęboko. I wreszcie, kiedy my w ten sposób postępujemy w życiu naszym, to znaczy wyrzekamy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, a jednocześnie też jesteśmy tym światłem Jezusa Chrystusa, to też zaczynamy być ludźmi, którzy żyją w wierze. Wiarą żyjący. My mamy być przykładem ludzi żyjących wiarą. Nie przykładem ludzi wątpiących, bo zwątpienie, brak ufności, to jest zaprzeczenie wiary. To jest coś, co jest na przeciwległym krańcu. Tu jest wiara, a tu jest zwątpienie. To jest coś zupełnie przeciwnego, coś, co Boga obraża. Czytaliśmy na początku, uwierzyłem, dlatego przemówiłem, w tym szczęśliwym 13 wersecie. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem, w oryginale jest powiedziane, dokładnie. A więc jeśli uwierzyłem, to przemawiam, a nie przemawia się cichutko, gdzieś tam mamrocząc pod nosem, ale jak się przemawia, to się stoi i publicznie się mówi. To jest przemawianie. A więc jeżeli uwierzyłem, to przemawiam. Publicznie mówię o tym. Ja wierzę. Ja w to wierzę. Oczywiście można doznać wstydu i można się ośmieszyć, ale powiedzmy sobie o pewnych warunkach, kiedy się nie doznamy wstydu i kiedy się nie ośmieszymy. Apostoł Paweł, mówiąc te słowa, w zasadzie skorzystał z cytatu z Psalmu 116, z wersetu 10. W naszym tłumaczeniu jest podane: wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Natomiast Biblia Gdańska, ta stara Biblia Gdańska, mówi: uwierzyłem, dlatego mówił, chociażem bardzo był utrapiony. A uwspółcześniona Biblia Gdańska mówi tak: uwierzyłem i dlatego przemówiłem. Byłem bardzo strapiony. A więc widzimy, dokładnie to jest to tłumaczenie. I oryginał dokładnie tak pokazuje. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. I my musimy wiedzieć, że to jest wzięte stąd. I Dawid, kiedy był w trudnościach, on wypowiedział przed obliczem Bożym do ludzi. My możemy to czytać i całe wieki Izraelici mogli to czytać, wszyscy inni ludzie, że się przemawia wtedy, kiedy się uwierzy Bogu. Wtedy się przemawia, wtedy się wypowiada słowa pewności. Życie wiarą jest życiem w pewności obecności Boga w naszym życiu. Życie wiarą to jest pewność, że Bóg w moim życiu jest. Człowiek, który wierzy, nigdy nie będzie milczał. Na początku o tym powiedziałem i powtarzam to. Nie ma możliwości zamknąć jego ust, aby nie wyznawał ratunek płynący od Boga. Nie ma możliwości. On zawsze będzie wyznawał, że Bóg go wyratuje. Ale Bóg nade mną stanie i On mnie wskrzesi z martwych, On mnie uzdrowi, On rozwiąże mój problem. Po prostu nie możesz nigdy tego utracić. Życie wiarą to jest życie w zgodzie z Bogiem. Jeśli tracisz wiarę, jeśli zaczynasz wątpić, to Bóg ciebie nie lubi. Zaczyna ciebie nie lubić. Pamiętaj o tym. Niektórzy ludzie myślą, że jak oni się ładnie ubiorą, że jak oni się umyją, że jak oni się ogolą, to wtedy po prostu Bóg ich będzie lubił. Nie, to wtedy ludzie będą ciebie lubić. Ale Bóg będzie ciebie lubił wtedy, kiedy będziesz wierzył. Kiedy wykażesz się wiarą. Nawet w tych momentach, kiedy nie powinno się wierzyć, bo wszystko idzie w przeciwnym kierunku. Ty po prostu masz wierzyć, bo jesteś człowiekiem wierzącym. A wierzący człowiek to ten, który wierzy. Dlatego nie milcz. Nie milcz, jak jesteś w próbie, ale wołaj, będąc pełen wiary i ufności do Boga. Człowiek, który wierzy, nigdy nie będzie milczał, ale będzie wyznawał ratunek płynący od Boga. Jak całym sercem ufamy naszemu Bogu, to jesteśmy pewni. Jak całym sercem ufamy naszemu Bogu, to jesteśmy pewni, że On nas wyratuje, podniesie, uzdrowi i oczyści. Czy mamy wątpliwości co do tego, że to Bóg nas oczyszcza, usprawiedliwia, przebacza nasze grzechy? No przecież nie mamy żadnych wątpliwości. Mówimy to automatycznie. Mówimy to tak, ad hoc. Prosto, od razu mówimy o tym. Bóg mnie wyratuje, Bóg przebaczy moje grzechy. On mnie oczyści, On mnie uzdrowi. Prawda? Lekko tak sobie mówimy. I dobrze, że tak mówimy. Ale jeszcze musimy być pełni wiary. Pełni wiary. Ludzie żyjący bez wiary po prostu nie podobają się Bogu. Przecież znamy to słowo. Hebrajczyków 11, rozdział 6, werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Czytamy w tym rozdziale 11, Henoch podobał się Bogu, ponieważ miał wiarę. Bez wiary nikt nie byłby w stanie chodzić z Bogiem, ani być Bogu miłym. Nie można być Bogu miłym, ani chodzić z Bogiem, jeśli nie ufamy Mu. Nie możemy się Mu podobać. Niektórzy nawet mają takie imię, Bogu miły. Bogu miła, moja żona ma Bogu miła na drugie, prawda? Czyli Bogu miła, czyli chodzi z Bogiem. I to jest odpowiednie imię dla niej, bo ona chodzi z Bogiem, prawda? Każdy z nas jest Bogu miłym, jeśli chodzi z Bogiem, jeśli szuka Jego społeczności. Dlatego pamiętajmy, żebyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę szukają Boga. Prawdziwa wiara to nie tylko zwykła taka ufność, że istnieje Bóg, ale też wiara w to, że Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem, jaki istnieje. Jedyny prawdziwy Bóg, jaki istnieje. Brak takiej wiary w istnienie Boga jest równoznaczne z nazwaniem Boga kłamcą. Bierzmy to pod uwagę. Pamiętajmy o tym, bo szatan czasem może zbliżać się do nas i zaczynać nas w najprzeróżniejszy sposób oszukiwać. Nie wolno nam pójść w tym kierunku, w którym on nas kusi. Nie wolno nam pójść, bo będziemy obrażali Boga. Pamiętajmy o tym. 1 Jana, 5 rozdział, 10 werset mówi tak. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą. Gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. Widzimy? Jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do Jezusa Chrystusa, bo albo archeolodzy, albo naukowcy, albo taki wiek, a to inny wiek, Po prostu Słowo Boże nam mówi, obrażamy Boga. Jeżeli idziemy za ludzkimi naukami, obrażamy Boga. Pamiętajmy, Słowo Boże nam mówi dokładnie, ile czasu było tworzone wszystko, co materialne. Słowo Boże mówi, ile? 6 milionów lat, tak? Nie?
Nie.
6 dni. A 7 dnia Bóg odpoczął. A więc wszystko razem 7 dni. I idąc za naukowcami, obrażasz Boga. Dlatego pamiętajmy, nie dajmy się w to wciągnąć przez szatana. To są szatańskie pułapki. To są jego doły, które pokopał. To są jego kłody, które rzuca nam pod nogami. A my się nad tym nawet nie zastanawiajmy. W ogóle nie bierzmy tego pod uwagę. Trzeba posłuchać, to posłuchaj, ale nie wchodź w to, bo to są szatańskie oszustwa. Musimy wierzyć nie tylko w to, że on istnieje, ale też w to, że on nagradza swoich ludzi wiarą w niego, zapewnia im przebaczenie i sprawiedliwość, ponieważ obiecał to. Bóg jest tym, który obiecuje i dotrzymuje. W Hebrajczyków w 10 rozdziale, w 35 wersecie jest powiedziane, nie porzucajcie więc ufności waszej, nie porzucajcie wiary waszej, nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Człowiek, który nie wierzy w Bożą ingerencję w jego życie, będzie milczał. Jeśli milczysz, to znaczy nie wierzysz. Nie będzie odważnie przemawiał. Będzie się bał, że kiedy wypowie słowa wiary, to ośmieszy się. Oczywiście, jeśli wypowiadamy słowa bez wzbudzonej przez Boga wiary w sercach naszych, rzeczywiście ośmieszymy się. Bo nie stanie się tak, jak wypowiadamy. My musimy wypowiadać z wiarą. Słowo Boże nam wyraźnie mówi w Jakuba, często wspominamy ten fragment Słowa Bożego, że jeśli kto choruje między wami, to co ma zrobić? Wezwie starszych, a modlitwa płynąca z ust? Z wiary. Co zrobi? Uśmierci chorego. Uzdrowi chorego, prawda? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. A jeśli się dopuścił grzechów, będą mu przebaczone. Widzimy, jak Słowo Boże nas kieruje? Pokazuje nam bardzo wyraźnie, że my mamy żyć wiarą Bożą, tą, którą Bóg zrodzi w naszych sercach. Dlatego zadbajmy o to, aby chodzić z Bogiem w modlitwie i oczyszczać swoje życie z grzechów i brudu. Abyśmy zostali obdarowani przez Boga wiarą czyniącą cuda. Wtedy obdarowuje nas Bóg. Jeśli porządkujemy nasze życie, jeśli zaczynamy się oczyszczać, jeżeli Bóg zaczyna robić porządek w naszych sercach, dlatego zadbajmy o to, aby być blisko Boga, aby szukać Boga w naszym życiu. Hebrajczyków 10 rozdział, 38 i 39 wersety mówią tak. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Zwróćmy na to uwagę. Duszę zachowują. Nie ducha, tylko duszę. To jest bardzo ważne. Jeżeli my jesteśmy ludźmi, którzy żyją wiarą, to zachowamy nasz umysł we właściwym ładzie i porządku. Nie będziesz miał rozlatany ten umysł, który nie wiadomo, gdzie błąka się. Będziesz miał skoncentrowany i zachowasz ten umysł. A więc do swojej starości zachowasz mądrość, zachowasz stabilność twojego umysłu. Dlaczego? Dlatego, że żyjesz wiarą. Żyjesz wiarą. Nie tracisz wiary, nie odchodzisz od wiary, nie cofasz się, nie tracisz ufności. Dlatego bądźmy pełni ufności i pełni wiary, bo to jest podstawa. Cofanie się jest opozycją do wiary. To jest przeciwstawienie się wierze. Dlatego jak jesteśmy atakowani przez diabła jakimikolwiek zwątpieniami, to nie możemy tego lekceważyć. Jeżeli w życiu twoim przychodzą jakieś zwątpienia od diabła, nie lekceważ tego, ale od razu musisz reagować. Od razu przy zwątpieniach musisz reagować, bo skutki takiego ataku mogą być opłakane w naszym życiu. Walcz ze zwątpieniami i przeciwstawiaj się z całą mocą i siłą. Nie daj się zwyciężyć złu, ale bądź mocny w Panu. Nie daj się. Po prostu nie cofaj się w swojej wierze. Jeżeli przychodzą jakiekolwiek zwątpienia, pamiętaj, że nie jest to od Boga. Nie jest to też przypadłość jakaś umysłowa. To jest atak diabła. Po to, żebyś zaczął się cofać, bo ci, którzy się cofają, giną. Dlatego nigdy się nie cofaj. Ufaj Bogu z całego serca, a On ciebie poprowadzi. Mnie też poprowadzi. Nas wszystkich poprowadzi. Dlatego bądźmy pełni ufności i radujmy się w Panu naszym. Będziemy się za chwilę modlić. Będziemy się modlić o służby.